teraz powiedzieć o ogromnym bogactwie, jakie jest w człowieku. Warto sobie z tego zdawać sprawę, choćby na to, żeby umieć tym bogactwem gospodarować. Tak więcej pomyślałem, że przy każdej produkcji, jeśli produkcją nazwiemy pisanych książek, czy budowanie domów, cokolwiek innego, są zawsze trzy elementy, trzy składniki. Jedno to jest koncepcja, co ja chcę zrobić. Jeżeli ktoś robi bez koncepcji, to robi bałamutnie i to mu źle wychodzi. Trzeba mieć koncepcję jakiejkolwiek produkcji. Wiedzieć, co ja chcę zrobić. I koncepcję wykonywania, także plan działania. Drugie to jest materiał. Trzeba z czegoś to zrobić. Późnego nie naleje. Wejście trzecie. Trzeba pracy. Trzeba włożyć staranie, jakiś wysiłek, żeby z tego materiału zrobić coś wedle koncepcji, którą się ma. Podobnie jest też i z samym człowiekiem. Człowiek, przychodząc na świat, jest jakimś materiałem. Lubię to nazywać jakąś indywidualnością. Każdy jest inną indywidualnością. Lubię rozróżniać między słowem czy pojęciem indywiduum, indywidualność, a pojęciem osobowość. Indywidualność to jest to, co człowiek przynosi na świat z natury, od rodziców. Mówi się czasem, to jest taka czy ma taki czy inny temperament, takie czy inne usposobienie. Jeden jest żywy, drugi jest powolny, ale za to bardziej dokładny. Jeden jest drażliwy, jeden jest poetycki, drugi inny jest znowu praktyczny bardzo i tak dalej. To jest ogromna różnorodność typów. To jest ten materiał. I z tego materiału najpierw rodzice, a potem różne inne okoliczności kształtują staraniem swoim, wychowawczym, a też różne inne okoliczności, później koledzy, koleżanki, to co nazywamy życiem, prawda, doświadczenia. I to wszystko, co się kształtuje, składa się na osobowość człowieka. Ten człowiek ma taką czy inną osobowość, kiedy to już jest jakoś skrystalizowane. Póki człowiek jeszcze nie jest skrystalizowany, póki jeszcze nie jest w sobie pozbierany, świetne jest to wyrażenie, człowiek pozbierany i niepozbierany. Troszkę bardziej mądrze można to nazwać człowiek zintegrowany i niezintegrowany, albo zdezintegrowany. Pozbierany to jest ten, czyli zintegrowany, który w swojej osobowości wie, czego chce i stara się wszystko układać ku temu jednemu, do czego dąży. Ma jakieś założenie, jakiś cel, jakiś styl, czy jak to tam nazwać, i do tego idzie, żeby to zrealizować w swoim życiu. Są ludzie, którzy nie dbają o to, jakim ja będę, tylko dbają o to, co ja będę miał. Ile ja będę miał, albo jakie ja stanowisko będę miał. I wtedy jego osobowość często pozostaje nijaka. Jakaś taka właśnie niepozbierana, jakaś niesharmonizowana, nieskrystalizowana, taki nijaki. Do jakiegoś roku życia, 12, 15, 16, 17, może jeszcze później czasem, różnie, rodzice mają wpływ w mniejsze straty mają wpływ na wychowanie, czyli na to krystalizowanie osobowości. I coraz bardziej już od tego 14-15 roku życia człowiek sam siebie krystalizuje, sam siebie wychowuje, mówi się o samowychowaniu. Harcerstwo to jest typowe środowisko, które prowadzi do tego, by człowiek sam siebie wychowywał. Są te środki zewnętrzne, wychowawcze, prawda? To jest struktura harcerska, wszystkie te sprawności i tak dalej. To są rzeczy i zewnętrzne, ale równocześnie angażujące człowieka wewnętrznie, żeby do czegoś doszedł, żeby się jakoś ukształtował. Więc to jest materiał, praca z tym wychowaniem. No i koncepcja. Jaka ma być koncepcja człowieka? Właśnie, czy koncepcją będzie to, żebym ja był bogaty, czy koncepcją będzie to, żebym ja był szczęśliwy, ale na taki swój dzięki sposób właśnie przez bogactwo, przez pogodnictwo, przyjemność. Czy koncepcją będzie to, żebym ja był jak najbardziej, najpełniej człowiekiem. A w chrześcijaństwie koncepcją jest człowiek, którego nazywamy Jezusem. On jest tym wzorcem, tą koncepcją pełnego, najdoskonalszego człowieka, który dla każdego chrześcijanina winien być wzorcem. I każdy powinien patrzeć na niego, nie tylko patrzeć i o własnych siłach iść, ale brać go za rękę, jak to było przez modlitwę, przez sakramenta święte, prześwięte, ażeby się coraz bardziej wkładać, siebie wkładać ten wzorzec jego. Co człowiek ma w sobie? Zacząłem, że chodzi mi o to bogactwo. To zrobiłem taki tylko rzut oka na to, żeby zobaczyć, jaką rolę odgrywa ten materiał początkowy. To bogactwo jest któryś psalm, czy to drugi, jeszcze któryś mówi: błogosław duszo moja Pana i wszystko, co we mnie jest, świętemu imieniowi Jego. Zawsze to mówię, to wszystko, co we mnie jest, jest ogromne bogactwo człowieka, którego człowiek z początku nie zna, a potem coraz bardziej poznaje i może jeszcze bardziej poznawać, jeśli się nad tym zastanawia, jeżeli jakoś bierze udział w kształtowaniu siebie samego. Otóż już trochę o tym mówiłem, jest ta strona intelektualna, rozum poznający, wola dążąca, chcąca i strona bardziej zmysłowa, materialna, też poznawanie zmysłów i za poznawaniem zmysłów idą uczucia, pragnienia. Jak widzę ładne jabłko, to pragnę je dostać. Jak widzę zgniłe jabłko, to boję się, żebym go nie dostał, nie chcę go dostać. Arystoteles wyliczył takich 6, po 2 pary, 3 pary tych uczuć, no teraz o pasję, właściwie też pasję, to z jakiego paschein pochodzi, to co spowoduje zmiany w organizmie, w człowieku, w jego fizycznej stronie, człowiek się rumieni, albo blednie, albo inne tam miny przybiera pod wpływem tych uczuć. Pierwszy jest miłość, nienawiść, druga para to jest pragnienie i ucieczka od tego. Jak mi chcą rzucić żonę z miłym jabłkiem, to od niego ucieczka, prawda? Jest zewnętrzna ucieczka. I trzecie jest, gdy jest osiągnięcie, to jest radość albo smutek. Jak dostanę, to radość, jak dostanę brzydkie jabłko, to smutek. To jest 6. Później dalej wylicza 5 innych. 5, które mówi, występują wtedy, gdy jest jakiś opór, gdy jest jakaś trudność. Pierwszy jest chyba nadzieja, uczucie nadziei. To nie jest ta nadzieja teologiczna. Uczucie nadziei, znaczy spodziewam się, że ja to zdobędę, gdy to jest coś pożądanego, a jest trudne. Mam jednak jakąś nadzieję, że ja to zdobędę. Drugie przeciwstawienie tego jest rozpacz, zwątpienie. Za wysoko to jabłko na drzewie, nie potrafi tam się dostać, nie ma rady. Zwątpienie. Druga para to jest zuchwalstwo i strach. strach, no strach wyraźnie, pan jest silny uczucie, pan jeżeli strach zawładnie, to ja wtedy mogę głowę trochę stracić, mogę orientację stracić, mogę zwariować na ręce strachu. Ale zuchwalstwo znaczy to jest usposobienie wilka czy lwa, czy tygrysa, który ma, są ludzie tacy, którzy jak spotyka trudność, on rzuca się na tę trudność, żeby zwalczyć. To jest to przeciwieństwo odwaga, czyli odwaga jest umysłowa odwaga, duchowa odwaga, a to jest taka siła zuchwalstwa. I wreszcie jest jedno uczucie w relacji, której nie ma pary, to jest gniew. Bo z zagniewanym nikt nie chce chodzić. To znaczy, gniew, bo nie ma, jakoś nie ma odpowiednika na gniew. Gniew występuje wtedy, gdy coś jest do zdobycia i mi się to nie udaje. Nie potrafię tego zdobyć. Bardzo chcę i nie umiem, nie mogę tego zdobyć. Gniewam się, jeżeli ktoś mi zabiera, ktoś mi przeszkadza i tak dalej. Tak Arystoteles wyliczył tych 11 typów uczuć, a wszystkie są właściwie zależne od pierwszej tej wiodącej miłości. Znowu to nie jest ta miłość duchowa, tylko ta miłość upodobania w czymś. To, że mi coś podoba i chodzi się we mnie miłość upodobania do tego. W połączeniu ze stroną intelektualną poznania i miłowania wolą, to całe bogactwo uczuciowe, czyli to wszystko wiąże się, krzyżuje się i stanowi ogromne bogactwo przeżyć. Jeszcze też mówią psychologowie o uczuciach duchowych, uczuciach radości duchowej, uczuciach szczęścia duchowego, odpowiednich do tego związanego z organizmem człowieka, ale jako tak czysto duchowy, podziw piękna. Otóż im człowiek jest dojrzalszy, tym bardziej zna siebie, zna w sobie tę różnorodność, tę bogactwo i tym bardziej uczy się, albo już umie, tym wszystkim gospodarować. A gospodarowanie tym jest trudne, bo sfera cała emocjonalna, czyli uczuciowa, jest ogromnie silna. Znowu to troszkę zależy od typu psychicznego człowieka, czy się jestem cholerykiem, którego uczucia są gwałtowne, bardzo silne, czy sangwinikiem, są bardzo żywe, ale przymijające, czy melancholikiem, czy tym także ma silne przeżywanie stałe, takich smutnych uczuć. To zależy od przyrodzonego usposobienia człowieka, od tej indywidualności, od temperamentu. Ale wszyscy mamy te uczucia i te uczucia odgrywają ogromną rolę i ludzie, którzy są nie bardzo świadomi siebie, biorą te uczucia na rzecz najważniejszą, decydującą. Bo to się odczuwa, bo to jest żywe, bo to jest to, co no, ciągle coś przeżywam. Patrzeć na piękny widok, bo to jest te uczucia, prawda? Radości z tego piękna. Coś mnie straszy, co chwilę coś mnie niepokoi i tak dalej. Uczucia bardzo dużo rolę odgrywają. Ale uczucia są same przez się ślepe. To znaczy one nie oceniają prawdziwych wartości moralnych, dobra i zła. I dlatego z nimi jest kłopot. Podoba mi szalenie jakiś ja w cudzym ogrodzie, no i mam kłopot z tym, bo ja chcę je zerwać, a to cudzy. I tak dalej. W tym umiłowaniu czegoś, upodobaniu w czymś, im bardziej to jest na terenie emocji ludzkich, uczuć, to tym bardziej to jest egoistyczne. Im bardziej to w człowieku jest na terenie intelektualnym, duchowym, tym bardziej ono jest bezinteresowne. Przy uczuciowym upodobaniu ja chcę je mieć dla siebie. Chcę, żebym ja to w jakiś sposób miał. Nawet jeżeli daję pod wpływem tego uczucia komuś, to przy tym egoistycznym uczuciu chcę, żeby dzięki temu on mnie specjalnie lubił. mówiłem o takich agresywnych uczuciach, zaborczych uczuciach, kiedy się chce, żeby on był tylko dla mnie, ten komu ja kocham. I z tego rodzi się zazdrość, nienawiść czasem. Z tej zaborczości, z tego egoizmu. To jest to kochanie się w kim. I tutaj, po takim długim wstępie, chodzi, w szczególny sposób chodzi o miłość między mężczyzną a kobietą. Bo tu się chodzi bardzo łatwo. To właśnie uczucie, emocja, emocjonalny stosunek, upodobanie, bo podobają się jego oczy, czy jej oczy, bo ma taki kosmyk na czole, bo ma taki głos, bo ma to tamte dziesiątkie. Otóż w człowieku każdym są ludzie bardziej, są ludzie mniej dynamiczni, ale w każdym człowieku jest jakiś duży potencjał uczuciowy. Takie bogactwo wybuchowe tego uczucia. I jeśli się pod wpływem właśnie jakiegoś kosmyka, czy spojrzenia, czy dotknięcia wyzwoli ten, tak jak ląd, prawda, przyłoży się do prochu, tak tu nagle może wybuchnąć to uczucie. Może wybuchnąć tam, gdzie jest dobro moralne, to znaczy tam, gdzie ten drugi człowiek jest dobrym człowiekiem, uczciwym człowiekiem, ale może wybuchnąć tam, gdzie ten człowiek nie jest dobrym człowiekiem, nie jest uczciwym człowiekiem, który nie jest wart tego, żeby tak go pokochać. I tutaj na tym tle są tysiączne trudności, przykrości, tragedie, rozpaczy, smutki itd. Serce ludzkie jest takim skarbcem, bardzo cennym skarbcem, który ma w sobie, w tym skarbcu ma właśnie tę miłość. I trzeba ten skarbiec trzymać zamknięty na 7 spustów, żeby go łatwo nie otwierać. Żeby łatwo nie ulegać temu porywowi, bo można bardzo nieszczęśliwie trafić. I tyle jest dzisiaj tragedii wśród młodych ludzi, wśród starszych też, bo wybucha takie uczucie, taka miłość, niespodziewanie, tam gdzie by się tego nie chciało, tam gdzie by się nie pożądało. Albo dlatego, że ten drugi człowiek okaże się później niegodnym, niedobrym człowiekiem, takim egoistą, czy tyranem, czy jakim tam. Albo, że ten człowiek jest związany już. Czy związany przez to, że jest w małżeństwie, czy przez to, że jest zakonnicą, czy przez to, że jest księdzem. I to powoduje znowu dużo różnych bólów, smutków, tragedii. I zostało w pamięci, jak przed laty jakaś starsza kobieta, którą raz w życiu spotkałam, prosiła mnie, żebym ja upominał księży, żeby nie rozkochiwali w sobie kobiet. Księże bywają bardzo lekkomyślni, znaczy młodzi księża. Bo bardzo łatwo o to, prawda, czy to będzie ona jakąś uczennicą, czy jakąś później oazę dziewczyną, czy co innego. Nauczycielka albo pielęgniarką, jeszcze innego. On lekkomyślnie sobie z tego mało co robi, a ona się łatwo zakocha i to zatka jej życie. Bo może tak być, że ona nie potrafi się później zakochać kimś innym, za niego nie wyjdzie, bo jest księdzem, albo jeżeli on będzie na tyle lekkomyślny czy nieustalony w swoim kapłaństwie, że rzuci kapłaństwo i z nią się ożeni, jak to bywa, to im też nie da im to szczęścia w życiu. Takie jest doświadczenie. Ja biorę takie radykalne przykłady. Czasem to się zdarzy i z zakonnicami, chociaż rzadziej, często się bardzo zdarza z ludźmi żonatymi, z kobietami czy mężczyznami żonatymi. I dlatego, jeżeli zaczyna się rodzić takie uczucie w kierunku tego niedozwolonym, trzeba je natychmiast hamować i ucinać. Kiedy skończyłem gimnazjum i wszedłem do życia uniwersyteckie jako świecki student, wtedy wziął mnie na spacer mój kolega starszy, 4 lata ode mnie starszy, Paweł Skraczyński, dzieci profesorem był na Kubu przed wojną, profesorem, jest profesorem, był profesorem w Londynie, teraz jest emerytą, starym emerytą. Bardzo, bardzo dobry człowiek, wielki mój przyjaciel później. Otóż na tym spacerze oni tak dość długo i tak wyraźnie klarowało to, że jeżeli mi się jakaś panna zaczyna zanadto podobać, a wiem, że się z nią nie ożenię, bo takie są układy, że się wiem, że z nią nie ożenię, to natychmiast trzeba, żebym to przerwał. Żebym się nie zaplątał i siebie, żebym nie zaplątał w to i przede wszystkim, żebym jej nie zaplątał. Nie wolno jej zaplątywać, jeżeli nie mam zamiaru z nią się złączyć w małżeństwie. To jest ta trudność z tymi uczuciami. Opowiadała mi jedna z moich kuzynek, że jak była młodą dziewczyną, poznała jakiegoś eleganckiego pana, który był, nic nie był wart jako człowiek, ale był przystojny, był towarzyski, był uroczy, no, takie różne zalety. No i jak strasznie się jej zaczął podobać. No i jakoś tam jej naskakiwał, ale zdaje się, że był na tyle uczciwy, już do wojny był na tyle uczciwy, że jej powiedział, jakoś, że on się nigdy nie będzie żenił, że on coś tam takiego. W każdym razie, na szczęście, nie wplątała się w jego życie. I wtedy się pojawił ktoś inny. Oficer wtedy. Bardzo wartościowy, bardzo solidny człowiek. Bardzo dobry człowiek. Zakręcił się koło niej, ożenił się z nią, no i powstała bardzo, bardzo szczęśliwa i bardzo dobra rodzina, wielodzietna. Mówię to jako przykład tego, że takie zaplątanie się jest bardzo łatwe, zaplątanie się tam, gdzie to nie jest wskazane. Trzeba, żeby te uczucia, które same przyszły, są ślepe, które nie widzą tego, co jest rozumne, nie widzą tego, co jest dobre, widzą tylko to, co jest ładne i przyjemne i w jakiś sposób pociągające emocjonalnie, żeby umieć to przeczyć. To może boleć, to może być bardzo bolesne, może być bardzo kosztujące, ale jeżeli się chce w życiu być szczęśliwym, nie być nieszczęśliwym, jeżeli się chce dzieciom swoim dać szczęście, to koniecznie trzeba rozsądnie te rzeczy robić. Małżeństwo nie jest romansem, nie jest przygodą, jest sprawą bardzo poważną na całe życie i dlatego, jak mi to powiedziała taka pani z wykształcenia psychologa, mężatka słuchacza o dzieci, później, jak już się wychowała, powiedziała, licząc teraz, jak ja tak patrzę na swoje życie, to rozumiem, że jak się chce znaleźć męża dobrego, to nie trzeba patrzeć na to, czy on jest dobry, czy on będzie dobrym kochankiem, tylko czy to będzie dobry ojciec dla moich dzieci. To ma być decydujące. Czy to będzie dobry ojciec dla moich dzieci. Mój ojciec, nieboszczyk, bardzo rozumny, mówił, że są takie powiedzenie francuskie mariage de raison, małżeństwo z rozumu. Ale to wyrażenie jest używane w znaczeniu niekorzystnym, że tak powiem. Znaczy, małżeństwo tylko z roztropności, nawet nie z roztropności, ale z rozsądku, można nazwać z rozsądku. Znaczy to, że on ma pieniądze, to, że ma mieszkanie, że on ma dom, że on ma takie czy inne stanowisko. Czyli bez uczucia. Powiedzmy tak, roz, umysłu, ale bez uczucia. Nie wolno, mówię, znaczy nie wolno iść za mąż, nie wolno się żenić bez uczucia. Musi być to uczucie. Ale nie wolno też się żenić z samego uczucia, jeżeli rozsądek przy tym nie kontroluje, czy to jest rozsądne. Trzeba koniecznie, żeby te obydwie strony, uczucie nie rozeznaje tego, co jest rozumne, tego, co jest dobre, rozeznaje tylko to, co pociąga, natomiast rozsądek musi skontrolować, czy to będzie rozumne. Czy to ma jakieś widoki na przyszłość. Widoki wytrwania, utrzymania się i tak. Jeżeli ten drugi, ten on zwykle, ma skłonności do alkoholizmu od razu, jeżeli ma skłonności do kraciarstwa, jeżeli jest babiarz, trzeba, żeby rozsądek te rzeczy kontrolował i korygował. Trzeba umieć uciąć. Święty Franciszek Salezy, jego szkoła, głosili taką zasadę, po francusku to jest coupé court, znaczy uciąć krótko. Jak tylko rodzi się we mnie coś, co jest nierozumne, co jest niedobre, to trzeba od razu uciąć. Bo jak człowiek zacznie się tym bawić, to im dalej się będzie tym bawił, to tym trudniej mu będzie się od tego oderwać. Ja mówię, to jest tak jak z muchą w miodzie. Jak mucha włoży jedną nogę w miód, to ją jeszcze dość łatwo wyciągnie. Włoży dwie, to już bardzo trudno będzie wyciągnąć, ale może. Jak włoży trzy, to przepadła. Bo te trzy inne, które stoją poza miodem, nie mają tak silnego zaszczepienia, jak te trzy, co są już w miodzie. I dlatego musi rozum kontrolować, czy to jest tylko słodkim miodem, czy to ma inne, jeszcze głębsze, prawdziwe wartości. Trzeba się koniecznie z tym kimś, kto się podoba, dogadać w dialogu, w rozumnym dialogu. Trzeba się dogadać przede wszystkim, czy ma te same zasady moralne. Bo jeżeli ma inne zasady moralne, to już to nie może iść dobrze. Trzeba się starać, żeby były też te same zasady światopoglądowe, bo inaczej może być bardzo trudno. Jakkolwiek, jeżeli on jest, powiedzmy, jak to bywa, niewierzący, ona wierząca, ale on wierzy w dobro, w prawdę, w sprawiedliwość, nie wierzy w Boga, ale jest człowiekiem na wskróś uczciwym, to takie małżeństwo może się udać. Jeżeli będzie ją szanował, będzie szanował jej przekonania religijne, etyczne, jeżeli sam będzie etycznie prawdziwym, dobrym człowiekiem. Także trzeba w tych wszystkich rzeczach bardzo porządnie kontrolować swoją stronę, całą tę uczuciową i tę rozumną. Samo uczucie, sama miłość nie wystarcza do tego, żeby się wiązać. Miłość jest czym bardzo pięknym, bardzo, bardzo pięknym. To ogromna ozdoba życia. Takiej z moim bratem starszym mówiliśmy sobie, że jeżeli nie ma jakiegoś obiektu uczucia, to właściwie nudno jest. Człowiek powoli dojrzewa później. Różne rzeczy inaczej później widzi. Ale zawsze, nawet do samej śmierci w późnych latach, te uczucia odgrywają w człowieku dużą rolę, tak powiem, zdobniczą. Jakiegoś piękna w życiu. Był czas, kiedy w mojej młodości, kiedy różni teologowie mówili, że ponieważ uczucie bardzo czasem człowiekowi utrudnia życie religijne, bo jak nie ma uczucia, to człowiek się przestaje modlić, jak jeżeli kładzie akcent na uczuciu w swoim życiu religijnym. Więc trzeba wierzyć, trzeba tak jakoś do Pana Boga się ustosunkowo wywierać, tak i bez utraty uczucia jakoś trzeba niwelować. To był błąd. Taka była zasada greckich i rzymskich filozofów, stoików, którzy mówili, że ponieważ człowiek tak bardzo wiele cierpi przez swoje uczucia, więc trzeba się wyzbywać uczuć. Trzeba się stać nieczułym. To jest pomniejszanie człowieka. Hindusi znowu mówią, że też trzeba się przeciwdziałać jakoś swoim uczuciom, żeby się wyzwolić z tego życia uczuciowego, żeby iść tylko ku tej nirwanie. Uczucie człowieka zaplątuje różne zło. Chrześcijaństwo mówi, że uczucie jest rzeczą dobrą, tylko wymaga wychowania, wymaga kontroli i wymaga wychowania. Jeżeli człowiek nie wychowuje, nie panuje nad swoim uczuciem, jeżeli za każdym uczuciem idzie jak ta ćma do światła, no to wtedy oczywiście wplątuje się w różne biedy. Dlatego u młodego człowieka, który jeszcze ma mało doświadczenia życiowego, a już ma żywe życie uczuciowe, jest wielkie niebezpieczeństwo. I dlatego tutaj jest tak bardzo ważny obowiązek rodziców, by pilnowali, żeby strzegli przed zaplątaniem się w jakieś niemądre uczucia.